Drodzy bracia i siostry, pilnie rozważcie, jakiej godności w Kościele ma dostąpić nasz brat, Pan nasz Jezus Chrystus, posłany przez Ojca w celu odkupienia ludzkości, sam wysłał na świat 12 apostołów, aby napełnieni mocą Ducha Świętego głosili Ewangelię i gromadząc wszystkie ludy w jednym kościele, uświęcali je i kierowali nimi. By ten urząd posługiwania przetrwał do końca świata, apostołowie wybrali sobie pomocników i przez nałożenie rąk przekazywali im dar Ducha Świętego otrzymany od Chrystusa, udzielając im pełni sakramentu święceń. W ten sposób z pokolenia na pokolenie przychodziła pierwotna tradycja przez nieprzerwane następstwo biskupów, a dzieło zbawienia trwa i rozwija się aż do naszych czasów. W biskupie otoczonym swoimi prezbiterami jest wśród was obecny sam nasz Pan Jezus Chrystus, który stał się kapłanem na wieki. Przez posługę biskupa sam Chrystus nieustannie głosi Ewangelię i udziela wierzącym sakramentu wiary. Dzięki ojcowskiemu posługiwaniu biskupa przyłącza do swojego ciała nowe członki. Przez mądrość i roztropność biskupa sam Chrystus prowadzi was w doczesnej pielgrzymce do wiecznego szczęścia. Z radością zatem przyjmijcie naszego brata, którego my, biskupi, przez nałożenie rąk włączamy do naszego kolegium. Szanujcie go jako sługę Chrystusa i szafarza Bożych misteriów, któremu powierzono głoszenie prawdziwej Ewangelii przez posługę Ducha i Sprawiedliwości. Pamiętajcie o słowach Chrystusa, który powiedział do apostołów: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, lecz kto gardzi mną, gardzi tym, który mnie posłał. Ty zaś, drogi bracie, wybrany przez Pana, pamiętając, że zostałeś wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, aby im posługiwać w dążeniu do Boga. Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż panować. Albowiem z nakazu Chrystusa ten, kto jest większy, ma być jak mniejszy, a przełożony jak sługa. Głoś słowo Boże, nastawaj w porę, nie w porę, napominaj z całą cierpliwością i umiejętnością. Przez modlitwy i ofiary złożone za lud, lud Tobie powierzony, staraj się wybłagać liczne łaski płynące z pełni Chrystusowej świętości. Bądź wiernym szafarzem, zarządcą i strażnikiem sakramentów Chrystusa w powierzonym Tobie Kościele. Skoro zostałeś wybrany przez Ojca Niebieskiego do rządzenia Jego rodziną, pamiętaj o dobrym pasterzu, który zna swoje owce i którego one znają. Nie zawahał się on oddać życia za owce. Ojcowską i braterską miłością otaczaj wszystkich, których Bóg ci powierzył, zwłaszcza prezbiterów i diakonów i twoich współpracowników w Chrystusie, w Chrystusowej służbie, a także ubogich, słabych, pielgrzymów i przybyszów. Wzywaj wiernych, aby współpracowali z Tobą apostolskim posługiwaniu i chętnie ich słuchaj. nieustanną troską ogarniaj tych, którzy jeszcze nie należą do jednej owczarni Chrystusa, ponieważ oni są również Tobie powierzeni przez Pana. Nigdy nie zapominaj, że należysz do kolegium biskupów w Kościele katolickim, który jest zjednoczony węzłem miłości, i nie przestawaj się troszczyć o wszystkie kościoły oraz chętnie spieszyć z pomocą kościołom, które tego potrzebują. Czuwaj nad całym ludem, nad którym Duch Święty ustanowił Ciebie biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym w imię Ojca, którego w Kościele uobecniasz, i w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa, którego urząd posługiwania nauczania nauczycielskiego, kapłańskiego i pasterskiego wykonujesz, i w imię Ducha Świętego, który ożywia Kościół Chrystusa i swoją łaską zaradza naszej słabości. Po tych słowach liturgicznego pouczenia pragnę dodać od siebie. Kochany biskupie Grzegorzu, pozdrawiam Cię w Twojej świątyni. Pozdrawiam wszystkich kardynałów, biskupów, kapłanów, diakonów, seminarzystów, ludzi o ślubach zakonnych, życia konsekrowanego, wszystkich przedstawicieli dziedzin życia cywilnego i Was wszystkich, umiłowani bracia i siostry. Pozdrawiam wszystkich, którzy szczegółowo zostali powitani na początku mszy świętej. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, aby głosić dobrą nowinę. Tak słuchaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu słowa proroka Izajasza, a stwierdził on to w Duchu Świętym, co ma moc zobowiązującą dla Kościoła, bo i Chrystus Pan te słowa przyjął do siebie. Jeśli ktoś jest posłany, to do określonych zadań. Kto jest posłany do studiów, to winien studiować. Kto jest posłany do wojska, ten ma wypełniać zadania obronności kraju. I tak dalej. Jezus Chrystus został przez Ojca posłany na świat, nie aby pełnić swoją wolę, ale tego, który Go posłał. Jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Chrystus mówi: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Wolą posyłającego nas Boga jest nasze zbawienie i oddanie Bogu chwały. Będę na wieki sławił łaski Pana. Jeszcze brzmi w naszych uszach refren śpiewany po pierwszym czytaniu liturgicznym. Sławimy łaski Pana razem z biskupem, który obejmuje diecezję sosnowiecką, i dołączamy swój głos do chóru wiernych, które od roku 1992 jako samodzielny kościół diecezjalny chwalą Boga i wzywają wiernych do szukania zbawienia. Święcenia biskupie we własnej katedrze to wydarzenie w życiu całego Kościoła, nie tylko diecezjalnego, ale powszechnego, gdyż mistyczny organizm Chrystusa jako wspólnota wierzących i ochrzczonych przyjmuje nowego apostoła do kierowania wiernych do niebieskiej ojczyzny. Cieszy się lud Boży, cieszy się duchowieństwo, cieszą się osoby życia konsekrowanego, cieszy się episkopat, świadomy, że do kolegium biskupów przychodzi nowy brat, który przyjął mandat Chrystusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nowy biskup zna rzeczywistość polską, bo w Polsce się urodził i wychował. Otrzymane talenty ubogacił znajomością Kościoła powszechnego przez to, że wykorzystując teologiczne studia, ubogacił swą wiedzę w wiecznym mieście Rzymie, a potem służył stolicy apostolskiej jako sekretarz Rady do Spraw Rodziny, wielokrotnie reprezentując urzędy stolicy apostolskiej na różnych zjazdach i kongresach międzynarodowych. Także pełnił zadania bardzo ważne, przewodząc jako rektor polskiemu kolegium papieskiemu w Rzymie. Wraca do ojczyzny z wielką znajomością problematyki rodzinnej i to w kontekście zmagań z zagrożeniami, jakie na różnych odcinkach życia społecznego właśnie dotykają rodziny. Młody jest Kościół Sosnowiecki. Powołany został do służby Panu w marcu roku 1992, a już 30 maja tego samego roku w tejże świątyni, tejże katedrze miałem łaskę konsekrować pierwszego dla diecezji biskupa Adama Śmigielskiego. Biskup Adam tak zorganizował diecezję pod względem administracyjnym i duchowym, że podczas pielgrzymki do Polski w roku 1999 mógł Ojca Świętego podejmować w Sosnowcu. Warto przypomnieć tamten dzień, 14 czerwca, gdy papież stanął przy pięknym ołtarzu na osiedlu Gwiezdna. Z wysokości ołtarza Jan Paweł II mógł obserwować zwarte bloki mieszkalne, które jakby zamykały zgromadzenie, przydając mu skupienia. Nad głową Ojca Świętego wznosił się krzyż, wielki krzyż, na tle dużej, samotnej sosny, a na stopniach wiodących do ołtarza kwiaty i kwiaty. Chcę przytoczyć słowa, którymi Ojciec Święty podzielił się z uczestnikami tej modlitwie. Dzisiejsze spotkanie, mówił, wywołuje w mej pamięci wspomnienie tych uroczystości, które przeżywaliśmy tu w Sosnowcu w maju 1967 roku. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dzisiejszej katedrze, przy udziale prymasa tysiąclecia oraz innych biskupów polskich celebrowaliśmy wówczas obchody milenijne. To były trudne czasy. Były trudne szczególnie dla tych, którzy chcieli otwarcie wyznawać swoją wiarę i przynależność do Kościoła. Pamiętam, jakie wielkie znaczenie miało wtedy nauczanie Soboru Watykańskiego II. Dziś czasy te się zmieniły. Jest to wielki dar Bożej opatrzności. Tak powiedział papież. Wspominając czasy sprzed ponad 40 lat, chciał Ojciec Święty wskazać na stałą obecność Kościoła we wspólnocie narodowej. Kościół wypełnia wolę swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, w każdych okolicznościach, podczas wojen i pokoju, w biedzie i w dobrobycie, w wolności i w niewoli, w zdrowiu i w chorobie. Te zadania starał się wypełniać świętej pamięci biskup Adam Śmigielski. W ubiegłym roku, 18 maja, zaprosił mnie do celebry w Dąbrowie Górniczej, aby uczcić pamięć Matki Bożej Anielskiej w 40. rocznicę koronacji jej obrazu. Choroba wtedy zaczęła dawać znaki swojej obecności w organizmie. Ale biskup Adam, pełen ufności, dawał świadectwo miłości dla diecezji i gotowości do pełnienia woli Bożej. Dziś, gdy przychodzi nowy arcypasterz i on w swoim zawołaniu biskupim także umieścił prawdę o pełnieniu woli Bożej. Pełnienie woli Bożej należy do zaszczytnych obowiązków każdego człowieka. Każdy z nas ma przez Boga wyznaczoną drogę. Został bowiem posłany do wypełnienia określonych zadań w rodzinie, w społeczeństwie, w swoim zawodzie, w ojczyźnie lub w kościele. Jeżeli taki nacisk kładziemy na wypełnienie woli Bożej, a nie własnej, to rodzi się pytanie, a co z naszą wolnością? Czy musimy rezygnować z daru wolności, a więc dokonywania wyboru? Odpowiedź jest prosta, ale wymagająca namysłu. Człowiek ma wolność wyboru, czasem wybiera trafnie, a czasem źle. Wiele razy sami przychwytujemy się na tym, że dokonaliśmy złego wyboru. Przypomnijmy sobie przykład pierwszych rodziców. Adam i Ewa skorzystali z wolnej woli. Korzystali z pełnej wolności. Dokonali wyboru wbrew zaleceniu Boga i popełnili straszny błąd. Wyboru trzeba dokonywać z namysłem, po prostu spośród wielu możliwości odczytywać, jaka jest wola Boża. Nasza wolność polega także na tym, aby chcieć odnaleźć wolę Boga, a tego trzeba się uczyć. Często uczymy się pełnić wolę Bożą przez posłuszeństwo przykazaniom. Często ta wola Boża przejawia się w dobrych radach i w przekazywaniu doświadczeń ze strony życzliwych ludzi. W drugim czytaniu, które stanowi fragment listu świętego Pawła do Tymoteusza, odnajdujemy pouczenia, jakich doświadczaliśmy. Ja właśnie jako takie przeżycia, które apostoł udziela swoim młodemu biskupowi, wtedy Tymoteuszowi, pisze on: przykładaj się do czytania. Oczywiście do czytania Słowa Bożego, Pisma Świętego. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz. Cały tam się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Kościół, gdy wysyła do ewangelizacji, także przywołuje i stosuje pouczenia, wyjaśnia zadanie, jakie stoją przed uświęconym biskupem, i to słyszeliśmy dzisiaj w tym pouczeniu, które na początku słowa głoszonego odczytałem. Jak z tego pouczenia dowiadujemy się, biskup nie pozostaje sam. Stają przy nim kapłani, często z biskupem pomocniczym na czele, i inni duchowni podzieleni na dekanaty, potem świeccy skupiający się w radach, w organizacjach, stowarzyszeniach i zespołach, którzy oddają wielką pomoc na polu modlitewnym, zwłaszcza przez różaniec, na polu liturgicznym, przez chóry i animację biblijną oraz na polu dobroczynności, przez bardzo szeroki wachlarz pomocy charytatywnej. Wyliczając bardzo skrótowo zadania świeckich, w apostolstwie diecezjalnym na pierwszym miejscu stawiamy troskę o rodzinę, która jest nie tylko kolebką przyszłego pokolenia, ale także szkołą miłości, szkołą przebaczenia i szkołą współpracy. Ale żadna instytucja prawa naturalnego i Bożego nie jest dziś tak atakowana jak wspólnota małżeńska i rodzinna. Ogólne rozdrażnienie społeczne, ciągłe oskarżania, nieuczciwości, niedotrzymywanie słowa i jakby ogólne oszołomienie odbijają się na rodzinie, a z kolei słaba rodzina, zlepek ludzi pod jednym dachem bez miłości, generuje patologie społeczne. Nie muszę wyszczególniać całego zła, gdyż doświadczamy tego niemal na co dzień. Zwróćmy raczej uwagę na siły, które przez posługę Ducha jednoczą ludzi. Dlatego jest w Kościele partykularnym, jaką jest diecezja, ale ona nie jest w izolacji. Najbliższa więź to metropolia, a w waszym wypadku Częstochowa z Jasną Górą, a więc przemożna opieka Matki Jezusa Chrystusa, naszej Królowej. Metropolia objęta jest wspólnotą biskupów Konferencji Episkopatu, których żyjących jest aktualnie w Polsce ponad 130. Biskupi stanowią kolegium wielkiego wzajemnego zaufania. To się nie podoba wrogom Kościoła, dlatego tak liczne ataki. W okresie minionym, który nazwano okresem błędów i wypaczeń, nękano duchownych w sposób nachalny i dlatego pozostały w kilkunastu wypadkach świadectwa słabości, ale nie przestępstwa. Nękających perfidnie agentów nie wspomina się. Przypomnijmy sobie proces nad Chrystusem, jakie wtedy wysuwano oskarżenia pod adresem Syna Bożego. Na zakończenie chciałbym raz jeszcze zacytować pouczenie, które jest wypisane w Księdze Obrzędów. Z radością zatem przyjmijcie naszego brata, którego my, biskupi, przez nałożenie rąk włączamy do naszego kolegium. Szanujcie go jako sługę Chrystusa i szafarza Bożych misteriów. waszego przyjaciela i ojca. Amen.